Wisogota prostuje się. Za jego plecami Ciri widzi wzgórze, gołe i obłe, wystające z traw niczym wygięty grzbiet przyczajonego w zasadzce potwora. Na wzgórzu leży olbrzymi głaz. Obok głazu dwie postaci. Kobieta i dziewczyna. Wiatr szarpie i plącze czarne włosy kobiety. Widnokrąg płonie błyskawicami. Chaos wyciąga ku tobie ręce, córeczko. Dziecko starszej krwi. Dziewczyno wpleciona w ruch i odmianę. W zagładę i odrodzenie. Przeznaczona i będąca przeznaczeniem. Zza zamkniętych drzwi chaos wyciąga ku tobie swe szpony, nadal nie wiedząc, czy staniesz się jego narzędziem, czy też przeszkodą w jego planach. Nie wiedząc, czy nie odegrasz przypadkiem roli ziarenka piasku w trybach zegara losu. Chaos boi się ciebie, dziecko przeznaczenia, a chce sprawić, byś to ty czuła lęk, dlatego zsyła ci sny. Wisogota schyla się, czyści pułapkę na piżmaki. On przecież nie żyje, myśli trzeźwo Ciri. Czy to znaczy, że tam w zaświatach umarli muszą czyścić pułapki na piżmaki? Wisogota prostuje się. Za jego plecami niebo płonie łuną pożarów. Równiną cwałują tysiące jeźdźców. Jeźdźców w czerwonych płaszczach. Dark Ruadri. Posłuchaj mnie uważnie, jaskółko. Starsza krew, którą masz w żyłach, daje ci wielką władzę. Jesteś panią miejsc i czasów. Masz potężną moc. Nie pozwól, by ci ją odebrali i wykorzystali do niecnych celów zbrodniarze i niegodziwcy. Broń się! Umknij z zasięgu ich niegodziwych rąk. Łatwo powiedzieć, osaczyli mnie tu jakąś magiczną barierą czy uwięzią. Jesteś panią miejsc i czasów. Ciebie nie można uwięzić. Wisogota prostuje się. Za jego plecami jest płaskowyż, skalista równina. Na niej wraki okrętów, całe dziesiątki wraków. A dalej zamek, czarny, groźny, zębaty blankami, wznoszący się nad górskim jeziorem. Zginą bez twojej pomocy, jaskółko. Tylko ty możesz ich uratować. Usta Yennefer pocięte i rozbite poruszają się bezgłośnie, broczą krwią. Fijołkowe oczy błyszczą, palą się w wychudłej, skurczonej, poczerniałej od męki twarzy przysłoniętej burzą zmierzwionych, brudnych, czarnych włosów. We wgłębieniu podłogi śmierdząca kałuża. Dookoła śmigają szczury. Przeraźliwe zimno kamiennych ścian. Zimno kajdan na przegubach rąk, na kostkach nóg. Dłonie i palce Yennefer są masą zakrzepłej krwi. Mamusiu, co oni ci zrobili? Marmurowe schody prowadzące w dół. Schody o trzech podestach. Weisse derat epignan. Coś się kończy. Co? Schody. W dole ogień płonący w żelaznych koszach. Płonące arrasy. Idziemy, mówi Geralt. Schodami w dół. Musimy, tak trzeba. Innej drogi nie ma. Tylko te schody. Chcę zobaczyć niebo. Jego usta nie poruszają się. Są sine i jest na nich krew. Krew, wszędzie krew, całe schody we krwi. Innej drogi nie ma. Nie ma gwiazdo oka. W jaki sposób, krzyknęła, w jaki sposób mogę im pomóc? Jestem w innym świecie, uwięziona i bezsilna. Ciebie nie można uwięzić. Wszystko już zostało opisane, mówi Wisogota. Nawet to... Spójrz pod nogi. Ciri z przerażeniem widzi, że stoi w morzu kości, wśród czaszek, piszczeli i żeber. Tylko ty możesz temu zapobiec, gwiazdo oka. Wisogota prostuje się. Za jego plecami zima, śnieg, kurniawa, wicher wyje i gwiżdże. Przed nią w zamieci na koniu Geralt. Ciri poznaje go, chociaż ma na głowie futrzaną czapę, a twarz owiniętą wełnianym szalem. Za jego plecami majaczą w zamieci inni jeźdźcy. Ich sylwetki są niewyraźne, tak grubo okutane, że nie sposób rozeznać, co to za jedni. Geralt patrzy wprost na nią, ale jej nie widzi. Śnieg sypie mu w oczy. Geralt, to ja, tutaj! nie widzi jej i nie słyszy wśród wycia wichury.
Geralt!
To muflon, mówi Geralt. To tylko muflon. Zawracamy. Jeźdźcy znikają. Rozpływają się wśród zamieci.
Geralt! Nie!
Obudziła się. Rano poszła od razu do stajni, nawet bez śniadania. Nie chciała spotkania z Avalachem, nie życzyła sobie rozmowy z nim. Wolała uniknąć natrętnych, ciekawych, pytających, klejących się do niej spojrzeń innych elfów i elfek. Przy każdej innej okazji, demonstracyjnie obojętne, w kwestii królewskiej alkowy elfy zdradzały ciekawość, a ściany pałacu, Ciri była tego pewna, miały uszy. Odszukała w boksie kelpi, znalazła siodło i uprząż. Nim zdążyła kulbaczyć klacz, już były przy niej służące te szare elfeczki, małe, o głowę niższe od zwykłych NLE. Wyręczyły ją przy klaczy, kłaniając się i przymilnie uśmiechając. Dziękuję, powiedziała. Dałabym sobie radę sama, ale dziękuję. Jesteście kochane. Najbliższa elfka uśmiechnęła się szeroko. A Ciri drgnęła, bo dzieweczka miała w uzębieniu kły. Doskoczyła do niej tak szybko, że dziewczyna niemal przesiadła ze strachu. Odgarnęła włosy z ucha. Ucha, które nie było szpiczasto zakończone. Ty jesteś człowiekiem! Dzieweczka, a wraz z nią pozostałe, uklękła na pozamiatanej polepie. Pochyliła głowę. W oczekiwaniu kary. Ja... zaczęła Ciri miętosząc rzemień wodzy. Ja... nie wiedziała, co powiedzieć. Dzieweczki klęczały nadal. Konie niespokojnie parskały i tupały w boksach. Na zewnątrz, w siodle, w kłusie, nadal nie mogła zebrać myśli. Ludzkie dziewczyny. Jako służące, ale to nieistotne. Istotne jest, że w tym świecie są hojne. Ludzie, poprawiła się, myślę już jak oni. Z zadumy wyrwało ją głośne rżenie i podskok kelpi. Uniosła głowę i zobaczyła Eredina. Siedział na swym skarogniadym ogierze, teraz pozbawionym demonicznego bukranionu i większości pozostałych bojowych parafernaliów. Sam nosił jednak kolczugę pod mieniącym się wieloma odcieniami czerwieni płaszczem. Ogier na powitanie zarżał chrapliwie, potrząsnął łbem i wyszczerzył na kelpi żółte zęby. Kelpi, w myśl zasady, że sprawy załatwia się z panem, nie ze sługą, sięgnęła zębami do uda elfa. Ciri ostro ściągnęła wodzę. Uważaj, powiedziała, trzymaj dystans. Moja klacz nie lubi obcych, a potrafi ugryźć. Takie, które gryzą, zmierzył ją złym wzrokiem, kiełzna się żelaznym kiełznem, tak, żeby aż trew krysnęła. Świetna metoda na wykorzenianie narowów, również u koni. Szarpnął trenzle ogiera tak mocno, że koń zachrapał i postąpił kilka kroków do tyłu, a z pyska ściekła mu piana. Po co ta kolczuga? Teraz Ciri zmierzyła elfa wzrokiem. Gotujesz się do wojny? Wprost przeciwnie, pragnę pokoju. Twoja klacz, poza tym, że narowista, ma jeszcze jakieś zalety? W rodzaju? Zmierzysz się w biegu? Jeśli chcesz, czemu nie? Stanęła w strzemionach. Tam, w stronę tamtych kromlechów. Nie, przerwał, tam nie. Dlaczego? Teren zakazany. Dla wszystkich, oczywiście. Nie dla wszystkich, oczywiście. Zbyt cenne jest dla nas, jaskółko, twoje towarzystwo, byśmy mogli ryzykować, że zostaniemy go pozbawieni przez ciebie samą lub kogoś innego. Kogoś innego? Nie myślisz chyba o jednorożcach. Nie chcę zanudzać cię tym, co myślę, ani frustrować tym, że nie pojmiesz moich myśli. Nie rozumiem. Wiem, że nie rozumiesz. Na to, by rozumieć, ewolucja nie wykształciła ci dostatecznie pofałdowanego mózgu. Posłuchaj, jeśli chcesz się ścigać, to proponuję wzdłuż rzeki, a tamtędy, do porfirowego mostu, trzeciego z kolei. Potem przez most na drugi brzeg, dalej brzegiem z prądem, meta przy wpadającym do rzeki strumyku. Gotowa? Zawsze. Z krzykiem poderwał ogiera, a źrebiec ruszył jak huragan. Zanim kelpi wystartowała, odsadził się daleko. Szedł, aż ziemia drżała. Ale z kelpi równać się nie mógł. Dogoniła go szybko, jeszcze przed porfirowym mostem. Most był wąski. Eredin krzyknął, a ogier, rzecz niewiarygodna, przyspieszył. Ciri momentalnie pojęła, w czym rzecz. Na moście za nic w świecie nie zmieściłyby się dwa konie. Jeden musiał zwolnić. Ciri zwalniać zamiaru nie miała. Przywarła do grzywy, a Kelpi wyrwała do przodu jak strzała. Otarła się o strzemię elfa i wpadła na most. Eredin wrzasnął. Ogier stanął dęba, uderzył bokiem o alabastrową figurę, zwalił ją z sokołu, rozbijając w złomki. Ciri, chichocząc jak upiór, przegalopowała przez most, nie oglądając się. Przy strumyku zsiadła i zaczekała. Dojechał po chwili stępa. Uśmiechnięty i spokojny. Moje uznanie, rzekł krótko zsiadając, tak dla klaczy, jak i dla amazonki. Choć dumna była jak paw, prychnęła niedbale. Aha, nie będziesz więc już nas krwawo kiełznał? Chyba, że za przyzwoleniem, uśmiechnął się dwuznacznie. Są klacze, które lubią mocne pieszczoty. Całkiem niedawno, spojrzała na niego hardo, przyrównałeś mnie do kompostu. Teraz już mówimy o pieszczotach? Podszedł do Kelpi. Potarł i poklepał szyję klaczy. Pokręcił głową, stwierdziwszy, że sucha. Kelpi targnęła łbem i zawizżała przeciągle. Eredin odwrócił się ku Ciri. Jeśli i mnie poklepie, pomyślała, to pożałuje. Pozwól za mną. Wzdłuż wpadającego do rzeki potoku, spływającego ze stromego, gęsto zalesionego zbocza, wiodły w górę schody, wykonane ze złomów omszałego piaskowca. Schody były wiekowe, spękane, porozsadzane korzeniami drzew. Zygzakowały w górę, niekiedy przecinając strumień mostkiem. Dookoła był las. Dziki las, pełen starych jesionów i grabów. Cisów, jaworów i dębów. Dołem zmierzwiony gęstwą leszczyn, tamaryszków i porzeczek. Pachniało piołunem, szałwią, pokrzywą, mokrym kamieniem, wiosną i pleśnią. Ciri szła w milczeniu, nie spiesząc się i kontrolując oddech. Panowała też nad zdenerwowaniem. Pojęcia nie miała, czego Eredin mógł od niej chcieć. Ale przeczuć nie miała najlepszych. Obok kolejnej kaskady, z szumem spadającej z rozpadliny skalnej, był kamienny taras. A na nim, ocieniona krzakiem dzikiego bzu, stała altana, spowita bluszczem i tradeskancją. W dole widać było korony drzew, wstęgę rzeki, dachy, perystyle i tarasy Tarnalia. Stali chwilę patrząc. Nikt mi nie powiedział, Ciri pierwsza przerwała milczenie, jak nazywa się ta rzeka? Isnadah. Westchnienie. Ładnie, a ten strumień? Tuate. Szept. Też ładnie. Dlaczego nikt mi nie powiedział, że w tym świecie żyją ludzie? Bo to informacja nieistotna i dla ciebie całkiem bez znaczenia. Wejdźmy do altany. Po co? Wejdźmy. Pierwszą rzeczą, którą dostrzegła po wejściu, była drewniana leżanka. Ciri poczuła, jak w skroniach zaczyna jej tętnić. No jasne, pomyślała, to było do przewidzenia. Czytałam przecież w świątyni romans napisany przez Annę Tiller. O starym królu, młodej królowej i o żądnym władzy księciu pretendencie. Eredin jest bezwzględny, ambitny i zdecydowany. Wie, że ten, kto ma królową, jest prawdziwym królem, prawdziwym władcą, prawdziwym mężczyzną. Kto posiadł królową, ten posiadł królestwo. Tu, na tej leżance, zacznie się zamach stanu. Elf usiadł za marmurowym stołem, wskazał Ciri drugie krzesło. Widok z okna zdawał się bardziej go interesować niż ona, a na leżankę nie patrzył w ogóle. Zostaniesz tu na zawsze, zaskoczył ją. Ty moja amazonko, lekka jak motylek, do końca twego motylego życia. Milczała, patrząc mu prosto w oczy. W tych oczach nie było nic. Nie pozwolą ci stąd odejść, powtórzył. Nie przyjmą do wiadomości, że wbrew wróżbom i mitom jesteś nikim i niczym. Istotą bez znaczenia. Nie uwierzą w to i nie pozwolą ci odejść. Zmamili cię obietnicą, by zapewnić sobie twoją powolność. Ale nigdy nie mieli zamiaru tej obietnicy dotrzymać. Nigdy. Avalach, wychrypiała, dał mi słowo. Podobno wątpić w słowo elfa jest obrazą. Avalach jest wiedzącym. Wiedzący mają własny kodeks honorowy, w którym co drugie zdanie mowa o celu uświęcającym środki. Nie rozumiem, dlaczego mi to wszystko mówisz? Chyba, że czegoś ode mnie chcesz. Chyba, że ja mam coś, czego ty pragniesz. I chcesz pohandlować, co? Redin. Moja wolność za... Za co? Patrzył na nią długo. A ona próżno szukała w jego oczach jakiejś wskazówki, jakiegoś sygnału, jakiegoś znaku, czegokolwiek. Z pewnością, zaczął wolno, zdążyłaś już trochę poznać Oberona. Z pewnością już zauważyłaś, że jest niewyobrażalnie wręcz ambitny. Są rzeczy, których on nie zaakceptuje nigdy, których nigdy nie przyjmie do wiadomości. Prędzej umrze. Ciri milczała, gryząc wargi i zerkając na leżankę. Oberon Myrcetach, podjął elf, nigdy nie sięgnie po magię ani inne środki mogące zmienić istniejącą sytuację. A takie środki istnieją. Dobre, mocne, gwarantowane środki. O wiele bardziej skuteczne od atraktantów, którymi służki Avallaha nasycają twoje kosmetyki. Szybko przesunął dłonią nad ciemnożyłkowanym blatem. Gdy cofnął rękę, na blacie został maleńki flakonik z szarozielonego nefrytu. Nie, chrypnęła Ciri. Absolutnie nie. Na to nie zgadzam się. Nie dałaś mi dokończyć. Nie miej mnie za głupią. Nie podam mu tego, co jest w tym flakoniku. Do takiej rzeczy mnie nie wykorzystasz. Wyciągasz bardzo pospieszne wnioski, powiedział wolno, patrząc jej w oczy. Samą siebie usiłujesz prześcignąć w biegu. A coś takiego zawsze kończy się upadkiem. Bardzo bolesnym upadkiem. Powiedziałam nie. Zastanów się dobrze. Niezależnie od tego, co to naczynie zawiera, ty zawsze wygrasz. Zawsze wygrasz, jaskółko. Nie. Ruchem równie zwinnym jak poprzednio i ściegodnym sztukmistrza, elf eskamotował flakonik ze stołu. Potem milczał długo, patrząc na rzekę Esnad, błyskającą wśród drzew. Umrzesz tu, motylku, powiedział wreszcie. Nie pozwolą ci stąd odejść. Ale to twój wybór. Ja się umówiłam. Moja wolność za... Wolność, parsknął. Wciąż mówisz o tej wolności. A co zrobiłabyś, gdyby się odzyskała? Dokąd byś się udała? Zrozum wreszcie, że od tamtego, twojego świata dzielą cię w tej chwili nie tylko miejsca, ale i czas. Czas tutaj płynie inaczej niż tam. Ci, których tam znałaś jako dzieci, są teraz zgrzybiałymi starcami, a ci, którzy byli ci równolatkami, dawno już umarli. Nie wierzę. Przypomnij sobie wasze legendy. Legendy o ludziach, którzy tajemniczo znikali i wracali po latach. Po to tylko, by popatrzeć na zarośnięte trawą groby bliskich. Myślisz może, że były to fantazje? Rzeczy wyssane z palca? Mylisz się. Przez całe stulecia ludzie byli porywani, unoszeni przez jeźdźców, których wy nazywacie dzikim gonem. Porywani, wykorzystywani, a potem odrzucani jak skorupka wypitego jajka. Ale ciebie nie spotka nawet to, Zirael. Ty umrzesz tutaj. Nie będzie dane ci zobaczyć nawet mogił twoich przyjaciół. Nie wierzę w to, co mówisz. Twoje wierzenia są twoją prywatną sprawą, a los swój sama wybrałaś. Wracajmy. Mam prośbę, jaskółko. Czy zechcesz w Tirnalia spożyć ze mną lekki posiłek? Przez kilka uderzeń serca głód i szalona fascynacja walczyły w Ciri ze złością, strachem, przed trucizną i ogólną antypatią. Z chęcią spuściła wzrok. Dziękuję za propozycję. To ja dziękuję. Chodźmy. Wychodząc z altany, rzuciła jeszcze okiem na leżankę. I pomyślała, że z Anny Tiller była jednak głupia i egzaltowana grafomanka. Powoli, w milczeniu, w zapachu mięty, szałwi i pokrzywy schodzili nad rzekę westchnienie. Schodami w dół, brzegiem strumienia, który zwał się Szept. Gdy wieczorem, wyperfumowana, z wilgotnymi jeszcze po aromatycznej kąpieli włosami, weszła do królewskich komnat, zastała Oberona na sofie, schylonego nad księgą. Bez słowa, gestem tylko polecił, by usiadła obok. Księga była bogato ilustrowana. Prawdę powiedziawszy, nie było w niej nic, prócz ilustracji. Ciri, Choć starała się grać światową damę, krew uderzyła na policzki. W świątynnej bibliotece w Elander widziała kilka podobnych dzieł. Ale z księgą króla Olch tamte nie mogły konkurować ani bogactwem i rozmaitością pozycji, ani artyzmem ich zobrazowania. Oglądali długo, w milczeniu. Rozbierz się, proszę. Tym razem on też się rozebrał. Ciało miał szczupłe i chłopięce, chude wręcz, jak Giselher, jak Kylie, jak Riff, których wielekroć widywała, gdy kąpali się w strumieniach lub górskich jeziorkach. Ale od Giselhera i szczurów aż biła witalność, aż biło od nich życie, chęć życia płonąca wśród srebrnych kropelek rozpryskiwanej wody. A od niego, od króla Olch, biło zimno wieczności. Był cierpliwy. Kilka razy zdawało się, że już, ale jednak nic z tego nie wyszło. Ciri była zła na siebie, pewna, że to przez jej niewiedzę i paraliżujący brak wprawy. Zauważył to i uspokoił ją. Jak zwykle, bardzo skutecznie. A ona zasnęła w jego ramionach. Ale rano nie było go przy niej. Następnego wieczoru król Olch po raz pierwszy objawił zniecierpliwienie. Zastała go schylonego nad stołem, na którym leżało oprawne w bursztyn zwierciadło. Zwierciadło zasypane było białym proszkiem. Zaczyna się, pomyślała. Oberon małym nożykiem zebrał fistech i uformował go w dwa wałeczki. Wziął ze stołu srebrną rurkę i wciągnął narkotyk do nosa, najpierw do lewej, potem do prawej dziurki. Jego oczy, zwykle błyszczące, trochę jakby przygasły i zmętniały. Załzawiły się. Ciri z miejsca wiedziała, że nie była to pierwsza dawka. Uformował na szkle dwa nowe wałeczki, zaprosił ją gestem, podając rurkę. Co tam pomyślała, łatwiej będzie. Narkotyk był niesłychanie silny. Za małą chwilę siedzieli obydwoje na łóżku, przytuleni i gapili się na księżyc łzawiącymi oczyma. Ciri kichnęła. Sznurowana noc! Powiedziała, ocierając nos rękawem jedwabnej bluzki. Czarowna, poprawił, przecierając oko. Enschias, nie Enleas. Musisz popracować nad wymową. Popracuję. Rozbierz się. Z początku wydawało się, że będzie dobrze, że narkotyk podziałał na niego tak samo podniecająco jak na nią. A na nią podziałał, tak, że zrobiła się aktywna i przedsiębiorcza. Ba, wyszeptała mu nawet do ucha kilka wielce nieprzyzwoitych, w jej mniemaniu, słów. Wzięło go to chyba trochę. Efekt był namacalny. W pewnym momencie Ciri była pewna, że to już. Ale to nie było już. Przynajmniej nie do końca. I wtedy właśnie się zniecierpliwił. Wstał, narzucił na szczupłe ramiona sobolowe futro. Stał tak odwrócony, zapatrzony w okno i księżyc. Ciri usiadła, oplotła kolana ramionami. Była rozczarowana i zła, a jednocześnie było jej jakoś dziwnie rzewnie. Było to niezawodnie działanie tego mocnego fistechu. To wszystko moja wina, wymamrotała. Ta blizna mnie szpeci, wiem. Wiem, co widzisz, gdy na mnie patrzysz. Dużo z elfki nie zostało we mnie. Złoty samorodek w kupie kompostu. Odwrócił się gwałtownie. Jesteś niezwykle skromna, wycedził. Ja powiedziałbym raczej perła w świńskim gnoju. Brylant na palcu gnijącego trupa. W ramach ćwiczenia językowego sama opracuj inne jeszcze porównania. Jutro cię z nich przepytam, mała dojne. Ludzka istoto, w której nic, absolutnie nic nie zostało z elfki. Podszedł do stołu, wziął rurkę, pochylił się nad zwierciadłem. Ciri siedziała jak skamieniała. Czuła się tak, jak gdyby ją opluto. Nie przychodzę do ciebie z miłości, szczeknęła wściekle. Jestem więziona i szantażowana, dobrze o tym wiesz. Ale ja się godzę, robię to dla... Dla kogo? Przerwał zapalczywie, całkiem nie po elfiemu. Dla mnie? Dla uwięzionych w twoim świecie, Ensaithe? Ty głupia dziewczyno, robisz to dla siebie. Dla siebie tu przychodzisz i nadaremnie usiłujesz mi się oddać, bo to jest twoja jedyna nadzieja, jedyna deska ratunku. I powiem ci jeszcze, módl się, żarliwie módl się do twoich ludzkich idoli, bożków czy totemów, bo albo będę ja, albo będzie Avalach i jego laboratorium. Wierz mi, nie chciałabyś trafić do laboratorium i zapoznać się z alternatywą.
Jest mi wszystko jedno, powiedziała głucho, kurcząc się na łożu. Godzę się na wszystko, byle tylko odzyskać wolność, by móc się wreszcie od was uwolnić. Odejść do mojego świata, do moich przyjaciół.
Twoich przyjaciół, zadrwił. Masz tu twoich przyjaciół.
Odwrócił się raptownie i rzucił jej zaproszone fistechem zwierciadło.
Masz tu twoich przyjaciół, powtórzył. Popatrz sobie.
Wyszedł, powiewając połami futra.
Z początku w zabrudzonym szkle widziała tylko własne zamazane odbicie. Ale prawie natychmiast zwierciadło pojaśniało mlecznie, wypełniło się dymem. A potem obrazem.
Yennefer, wisząca w otchłani, wyprężona, z rękoma wzniesionymi ku górze. Rękawy jej sukni są jak rozpostarte skrzydła ptaka. Jej włosy falują, przemykają między nimi małe rybki. Całe stada migoczących, ruchliwych rybek. Niektóre skubią już policzki i oczy czarodziejki. Od nóg Yennefer biegnie ku dnu jeziora sznur. Na końcu sznura, ugrzęźnięty w mule i moczarce, jest wielki kosz kamieni. W górze, wysoko, świeci i rozbłyskuje powierzchnia wód. Suknia Yennefer faluje w tym samym rytmie co wodorosty. Zapapraną fistechem powierzchnię zwierciadła zasnuwa dym.